Elżbieta Osowicz, dzień dobry. Możecie świetnie znać ten głos, zapewne kojarzycie, no myślę, że głównie z serwisów informacyjnych akurat w Radiu RAM.
No i programów medycznych.
No programy medyczne to na naszej drugiej antenie, zaraz obok, w tym samym budynku przecież, w Radiu Wrocław. Dziennikarka medyczna, reporterka, ale też podróżniczka, jak się okazuje.
Ja bym siebie tak nie nazywała. Jestem tak jak wszyscy inni, po prostu czasem gdzieś lecę.
No tak,
prostu.
Ale masz tych destynacji na koncie kilka i to takich dość odległych i to wcale nie były takie krótkie wyjazdy chyba.
Duże i właściwie cały świat jest otwarty. Nie ma ograniczeń miejscowych, że tak powiem. Ja bym zaczęła od klucza, bo klucz jest taki, że to w ogóle wszystko się wzięło od świąt. Od takiej naszej rodzinnej tradycji świątecznej. Z córką zastanawiałyśmy się któregoś razu.
Pozdrawiamy Olę oczywiście.
Tak, wiele
Która
lat.
Zresztą też występowała u nas.
Tak, niejednokrotnie zresztą, jako artystka.
Dokładnie.
No w każdym razie kiedyś zastanawiałyśmy się wiele lat temu, co sobie zrobić, jaki prezent sobie zrobić na święta. I doszłyśmy do wniosku, że obie kochamy podróżować i najlepszym prezentem będzie właśnie podróż. Jakaś, gdzieś, fajna. I co roku, od wielu lat już, w drugi dzień świąt siadamy, otwieramy atlas, w sensie no teraz już w komputerze i patrzymy, gdzie mogłoby być przede wszystkim ciepło. Po drugie, no razem, to jest we dwie, to jest nasza podróż, matka i córka.
To super, że możecie sobie też pozwolić na to, żeby w tym samym terminie mieć czas na to podróżowanie.
Ja jako dziennikarz mam wolny zawód, a teraz tym bardziej mam wolny zawód, bo już mam w ogóle bardzo dużo czasu. Natomiast ona jest artystką i właściwie sama sobie układa czas. I robimy tak, że zawsze na przełomie roku, gdzieś właśnie styczeń, w grudniu ustalamy, gdzie lecimy. Natomiast na przełomie stycznia, lutego to jest ten moment, kiedy właśnie robimy i po prostu.
Czyli akurat wtedy, kiedy u nas jest tak paskudnie, jesteśmy już zmęczeni tą zimą.
O to chodziło, żeby właśnie w momencie, kiedy jest zimno, mokro, brzydko, szaro, żeby wtedy właśnie łyknąć troszeczkę słońca. Ola, z nią jeżdżę w ciepłe kraje, głównie w ciepłe miejsca, natomiast ja jeszcze mam drugi tor tych moich podróży, to są góry, które absolutnie uwielbiam i narty w Alpach, to jest coś najpiękniejszego na świecie, wspinaczka w Alpach, na ferratach, to jest coś absolutnie coś...
Tak, tak, tutaj nasza redakcyjna sekcja narciarska to między innymi Elżbieta Osowicz, Marek Waligura, który dzisiaj czyta wiadomości dokładnie. No dobrze, to wiemy już na jakiej zasadzie wybieracie te destynacje, ale...
Nie ma ograniczenia właśnie miejsca i patrzymy, gdzie jest fajny slot, gdzie jest fajny.
Ceny.
No właśnie.
I też, żeby pewnie nie za długo.
Tak, to są dwa warunki. Cena nie zawsze jest tym warunkiem, że to właśnie wybieramy. Dlatego, że choćby w tym roku znalazłyśmy wyspy Świętego Tomasza i Książęce i cena była naprawdę bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjna. Jest to takie miejsce koło Gwinei Równikowej, gdzie jest absolutnie przepięknie, cudownie, no ale dwie sprawy, które spowodowały, że tam nie lecimy akurat tym razem. Po pierwsze, byłybyśmy chyba tam jedynymi białymi blondynkami po prostu w tym czasie, bo bardzo niewiele osób tam lata.
I co, bałyście się?
Troszkę tak. Troszkę tak, chociaż naprawdę zawsze jeździmy same, nigdy jeszcze nie podróżowałam, nigdy w życiu nie podróżowałam z biurem podróży, nigdy. To jest trochę trudniejsze, ale naprawdę daje mi to dużą wolność i mogę naprawdę jechać tam, gdzie ja chcę, a nie gdzie ktoś tam sobie...
No i masz absolutny wpływ na wszystko, chociaż wymaga to więcej pracy pewnie.
Absolutnie dużo pracy, tak. Ten miesiąc przed podróżą to jest po prostu śni się już po nocach. Ale druga rzecz z tymi wyspami była taka, że sprawdziłyśmy, że tam przez 200 dni w roku pada deszcz. Teraz absolutnie pada deszcz, więc no nie chcemy akurat siedzieć tylko w ładnym mieszkaniu. Ale cały świat jest otwarty, sprawdzamy te bilety i też patrzymy na to, i to jest ważna sprawa przy wyborze biletu, żeby ten lot nie trwał 30 godzin przez Hongkong.
Żeby człowiek nie był umęczony już tak. Po przylocie, chociaż ma tam na przykład 5 dni tylko na to, żeby to dwa będą do tego, żeby się zregenerować po locie.
Nie, no w ogóle wyjeżdżanie na tydzień to trochę sensu nie ma.
Nasza dzisiejsza gościnie nie pozwala pozwala się nazywać podróżniczką, chociaż 3 razy w minionym roku była w Portugalii na przykład, ale to wcale jakoś nie jest jedyna destynacja ostatnio zaliczona. Ela Osowicz.
Tak, oczywiście, ale Portugalia rzeczywiście zajmuje sporo miejsca, dlatego że moja córka Aleksandra, Ola, mieszka w Portugalii od kilku lat, a wcześniej bywała tam bardzo często, a wcześniej jeszcze studiowała tam, więc w 2010 zaczęłam swoją przygodę z Portugalią i w tej chwili kilka razy w roku jestem w Portugalii.
Ona... A czym Ola się zajmuje, że mieszka w takim ciepłym
ona
miejscu?
Ona jest choreografką w tej chwili. Była tancerką, teraz jest choreografką, taką studiowała właśnie choreografię w Lizbonie.
Tak, ale studiowała też taki inny kierunek, bardzo ciekawy.
Wcześniej
i nawet grant zdobyła na to.
Tak, wcześniej studiowała na ESP we Wrocławiu. Była tutaj fotografia i multimedia. Potem studiowała choreografię w Lizbonie. A teraz całkiem niedawno wpadła na pomysł, żeby postudiować sobie w Nowym Jorku. Jedyna taka szkoła, jeszcze w Londynie jakaś jedna jest, ale mniej prestiżowa. W Nowym Jorku jest choreografia intymności.
Czyli może reżyserować sceny
miłosne.
W filmach,
w teatrze. Tak.
Niesamowite.
To jest bardzo niszowe, bardzo niewiele jeszcze w Polsce się o tym mówi i wykorzystuje, ale na świecie jest to dość popularne, więc to ją rzuciło do Nowego Jorku i oczywiście też był taki moment, że już razem miałyśmy lecieć do tego Nowego Jorku, ale to jeszcze przede mną. Jeszcze Nowy Jork na razie nie.
Natomiast... Na razie jeździsz do psa, kiedy ona leci do Nowego Jorku, to ty do Portugalii do psa, tak?
Znaczy pies też przylatuje tutaj. Pies okazało się, że ma Bogdan, tutaj wszystkim znany, ma portugalskie korzenie, bo jest psem podęgo, jak się okazało. Nawet nie wiedziałyśmy.
Co to znaczy?
Podęgo, taka rasa jest.
Po prostu.
Tak, w Polsce w ogóle nieznana, natomiast jak Bogdan poleciał do Portugalii, wszyscy krzyczeli za nim, o, podęgo.
A to są jakieś psy, które słyną z jakiegoś konkretnego zachowania albo funkcji?
One bardzo charakterystyczny sposób wyglądają po prostu, ale poczekaj, myśmy miały o podróżach, a nie o psach, tak?
Dobrze.
Bo o psach to możemy zrobić osobną audycję, nie?
Możemy.
Natomiast w Portugalii...
Ale za tydzień będą podróże o kocie.
W Portugalii mam kilka takich miejsc ukochanych całkowicie, absolutnie. Koło Cabo da Roca, gdzie wszyscy jadą, absolutnie wszyscy, jakieś 15 lat temu pierwszy raz tam byłam i tam w prawo taką ścieżką malutką się boczną skręca, schodzi w dół i tam jest Praia Ursa. I to jest jedna z bardziej pięknych po prostu, absolutnie fantastycznych, magicznych plaż. Niestety ta plaża trafiła do przewodników i w tej chwili już trochę tłoczno robi się na tej ścieżce w dół. Natomiast dopiero w zeszłym roku, w listopadzie, pierwszy raz byłam w Algarve i to jest południe Portugalii akurat i to jest tak zaczarowane, cudowne, absolutnie przepiękne miejsce, że chcę tam wracać.
To są... Jak ono wygląda? Co tam jest?
To są klify. To są takie ogromne, przepiękne jaskinie z oceanów.
Czyli to jest to takie jedno ze zdjęć, które myślałam, że to Maroko, a to patrz, proszę bardzo, Portugalia.
Tak, to jest Portugalia. Tam warto sobie wypożyczyć jakąś łódkę albo kajak i przepłynąć się właśnie wzdłuż tego wybrzeża. Ja nie przepadam za bardzo gorącym klimatem, więc byłam tam w listopadzie i to dla mnie była dobra pora. Myślę, że taki jeszcze marzec, kwiecień powiedzmy, też byłoby dobrze. Potem robi się tam trochę gorąco, ale to miejsce na tyle mnie zaczarowało, że zaczęłam w witrynach oglądać tam te lokale na sprzedaż. Takie.
I co, jakie ceny? Bo są czasami te informacje w sieci takie o bardzo tanich domach, właśnie między innymi w Portugalii.
To jest tak, że ceny mieszkań w Polsce są w tej chwili tak kosmiczne, że naprawdę sprzedając mieszkanie tutaj spokojnie można kupić mieszkanie tam. To może nie od razu przy tym klifie i tam, gdzie... Zresztą ja zawsze szukam miejsc trochę oddalonych. Trochę jak wszyscy idą tam w tamtą stronę, sprawdzam sobie to zawsze, to zdecydowanie wybiorę inne miejsce. Dlatego też zawsze biorę samochód. Nigdy nie pojechałam, wcześniej już mówiłam, gdziekolwiek, nigdzie nie pojechałam z biurem podróży, gdzie musiałabym być w grupie. Natomiast zawsze biorę samochód i zresztą w zeszłym roku 2 razy samochodem przejechałam całą Europę. Z Wrocławia do Portugalii przez San Sebastian, Seville.
Iwo robi efekty dźwiękowe. Ela też.
Próbuję się wpasować w klimat.
No i dobrze. No i tak, te podróże samochodowe to się zaczęły dawno temu od podróży... Młody, proszę.
A, cichutko. To chyba ja go sprowokowałam.
To się zaczęło od podróży maluchem do Paryża.
Tak.
I kiedy to było?
To było jakieś... 30 lat temu. To było naprawdę dawno. Naprawdę.
Czyli ty jesteś takim dobrym kierowcą już naprawdę sporo czasu, dlatego się nie boisz jeździć, nawet po Maroku na przykład.
Ale ta podróż Wrocław-Paryż, 1500 kilometrów, to naprawdę maluchem. Nowy, niebieski, taki ładny był.
Naprawdę. I to w doborowym towarzystwie podobno.
Tak, Asia Kuciel, znana tutaj...
Autorka Chłopek, które obecnie emitujemy jako słuchowisko.
Między innymi, tak. Z Asią razem jechałyśmy właśnie, zamieszkałyśmy na Placu Republik. Jeździłyśmy po Paryżu. Ja jeździłam, bo Asia nie prowadziła wtedy. Jeździłam po Rondzie de Gaulle'a, które jest po prostu absolutnie czymś nieprawdopodobnym. Ale to jest tak, że ta moja miłość do samochodów jakoś tak zawsze była. I wszędzie, gdzie lecę, wszędzie, gdzie jadę, wynajmuję samochód. I pierwsze, co robię, to po prostu wsiadam w samochód i jadę. I tak właśnie było w Maroku, gdzie też z córką właśnie pojechałyśmy. Ach, przypominam sobie, wylądowałyśmy w Maroku, w Agadirze i miałyśmy ten nasz hotel jakieś 100 kilometrów dalej od lotniska. Na wszystkich czekają ci ludzie z tabliczkami, tak? A na nas nikt nie czekał, niestety. Natomiast no, miałyśmy zarezerwowany samochód i nikt na nas nie czeka. Zaczęłyśmy szukać kogoś, kto ewentualnie mógłby powiedzieć, gdzie jest to biuro albo gdzie ten samochód i tak dalej. Okazało się, że jakiś dwóch panów na parkingu siedzi, nie? Siedzi. No i rzeczywiście znalazłyśmy ich, oni siedzą, tak patrzą na nas i mówią, o, przyleciałyście. No tak, przyleciałyśmy.
Tam w ogóle czasami się trudno dogadać i to wcale nie jest problem językowy.
Przyleciałyśmy rzeczywiście i mówią nam, że no ale samochodu nie ma, po prostu nie ma. No to w takim razie, że co? No, że no, poszukają może czegoś ewentualnie. I tam czekałyśmy kilka godzin, aż oni znajdą ten samochód. No i w nocy w pewnym momencie przyjechał jakiś człowiek w garniturze i powiedział, że tak. I my te dwie blondynki z trzema Marokończykami wsiadłyśmy w ten samochód i gdzieś jedziemy. I tak się zastanawiam właśnie, gdzie my jedziemy, tak? Było to takie trochę mało przyjemne.
Bałyście się troszkę.
No mogliśmy pojechać wszędzie właściwie, no tak. Natomiast jakoś uczciwie na pewnej stacji benzynowej mówią, o, jest dla was samochód. Wysiedli, dali nam nowy samochód, pojechałyśmy. Dojechałyśmy na miejsce i nasz GPS powiedział, jesteś na miejscu. My patrzymy, po jednej stronie są góry, a po drugiej ocean. W ogóle nic nie było.
No to pięknie, słuchaj.
Generalnie
brzmi jak romantyczne okoliczności przyrody.
Jazda po Maroku, po tych bocznych trasach, to nie jest żaden problem, ponieważ ruch jest niewielki, na autostradach szczególnie. Natomiast jazda w Marrakeszu razem z osiołkami i no, każdy jedzie jak chce po prostu i gdzie chce.
Tam się krzyczy, nie używa się kierunkowskazów.
Tak,
kto głośniej i trąbi.
Rękę można wyciągnąć przez...
Tak. I też bardzo dużo osób siedzi w samochodach w środku.
Tak.
W osobówkach potrafi
moja
jechać.
Moja córka zawsze mówi, że ona w samochodzie to odpowiada za przekąski i muzykę.
No ta muzyka nawet nie potrzebna tak głośno.
Tak, ale muszę powiedzieć, że też jest bardzo pomocna i jest dobrym nawigatorem. No jeszcze wtedy też z tą nawigacją nie było tak jak teraz, tak? No z tą Francją to też przecież Asia Kuciel właśnie siedziała z mapami i myśmy próbowały ominąć jeszcze płatne autostrady, żeby było trochę taniej, więc no... Muszę powiedzieć to o Asi, muszę. Wyjechałyśmy z Paryża, już odjechałyśmy jakimś cudem, udało nam się przez te wszystkie obwodnice przebić bez GPS-a i wyjechać jakieś 100 kilometrów od Paryża i nagle Asia robi coś takiego.
Co to oznaczało?
To oznaczało, że wszystkie nasze pieniądze zostały na półce w mieszkaniu w Paryżu.
48 minut po godzinie 10. Wracamy do rozmowy z Alą Osowicz, super driverką. O samochodowych trasach twoich po świecie rozmawiałyśmy przed chwilą. No i wracamy do tego tematu. Było Maroko. Teraz Dominikana może, bo obiecałyśmy, że o Dominikanie będzie.
Tak, Dominikana. I tutaj oczywiście znowu bez biura, znowu z samochodem wysiadamy na lotnisku, gdzie jest bardzo tak, że tak powiem, oryginalnie i tradycyjnie. Tam te palmy, liście i tak dalej.
Idziemy. Jest zdjęcie, gdzie Ela tonie w liściach.
Tak, cudowne. Ale to było w naszym domu, który wynajęłyśmy od Holendra. Taki pojedynczy dom z przepięknym ogrodem i z prysznicem właśnie pod gołym niebem w tych liściach. To była Monstera akurat.
Możecie państwo zobaczyć te fotografie na naszym Facebooku.
A ta Monstera była większa ode mnie po prostu, więc to było absolutnie cudowne. Ale zanim tam dotarłam, to poszłyśmy z córką do wypożyczalni i tam pani tak patrzy na nas i mówi, nie ma tego samochodu. Już kiedyś to słyszałam, że nie ma tego samochodu. Dobrze, ale w takim razie co wobec tego pani proponuje? Tutaj coś znajdę.
Jakiś jest.
A czy pani takim trakiem umie jeździć, tak? Czy wzięłabym traka? Ja zawsze wypożyczałam...
Maluchem jeździłaś, to czemu nie trakiem?
Właśnie. Nigdy nie jeździłam tak dużym samochodem. Zwykle jeździłam mniejszymi właśnie. Natomiast, no czemu nie, tak? W tej samej cenie.
No więc, to rewelka.
No więc proszę bardzo.
Benzyna... To od razu możecie wszędzie wjechać, absolutnie wszędzie.
Benzyna na Dominikanie nie jest droga. I jak wyjeżdżałam z tej wypożyczalni, to ja skręciłam, a ten samochód jeszcze tam był. Jeszcze tam gdzieś za mną daleko, daleko był.
Tak jak autobusem.
Tak, natomiast dość szybko się przyzwyczaiłam do dobrego. Jeździło się tym samochodem absolutnie fantastycznie. 300 kilometrów od... Ach, bo tam jest... Nie pamiętam, jak w tej chwili to miejsce się nazywa, którym ląduje się na Dominikanie. Nie przypomnę sobie teraz.
Zaraz sprawdzimy, możemy potem jeszcze
Nieważne, wspomnieć. Ale wszyscy tam lądują, wszyscy tam zostają i tam jest po prostu taka, no taki obóz dla białych po prostu. Więc ja uciekam z takich miejsc, w ogóle nie znoszę resortów. Znaczy nie wiem, może kiedyś jak będę miała 150 lat, to może wtedy
będę
leżeć w resorcie. Natomiast to, że te plaże są ogrodzone, że miejscowi nie mają dostępu do tych plaż, mnie to żenuje, źle się z tym czuję po prostu. I szukam zawsze takich miejsc bardziej tubylczych. Znalazłyśmy sobie miejsce na Półwyspie Samana. Przepięknym absolutnie.
To znalazłyście wcześniej w internecie.
Moja córka, Aleksandra, pozdrawiam bardzo, ona jest przedokładna. I zanim wynajmiemy jakieś mieszkanie, to ona po prostu wędruje tym ludzikiem po wybrzeżu i sprawdza każdy dom.
Poczekaj, czyli wchodzi na te funkcje na mapie, tak, że sobie wędrujesz po mieście.
Tak.
Że widzisz, po miejscowości.
Widzisz, konkretny adres sobie znajdujesz i po prostu...
I ogląda fasady.
I oglądasz wszystko po prostu. Ona ogląda
wszystko.
To jest
metoda dobra?
Tak, to jest bardzo dobra metoda, bo na przykład masz mieszkanie, które wygląda pięknie i okazuje się, że z okna widać na przykład ocean, ale sprawdzasz, jak długo idziesz nad ten ocean i okazuje się, że 50 minut.
Genialna wskazówka.
Tak, bo tu...
Bo to narzędzie trzeba... bezpłatne dla każdego dostępne.
Absolutnie tak, trzeba to sprawdzać, dlatego że okazuje się, że nie masz dostępu z tego swojego domu do tego oceanu, tylko musisz po prostu, bo wszystko jest ogrodzone
Czyli resortami. To jest bardzo częste na Dominikanie, że tam nie ma takiego bezpośredniego dostępu do
To wody. Jest, ale można znaleźć miejsca, gdzie są dostępy. I myśmy znalazły takie fantastyczne miejsce właśnie nieresortowe na Półwyspie Samana. Tam zresztą były kręcone zdjęcia do Parku Jurajskiego. Więc przyrodniczo jest to absolutnie cudowne. Jeździłyśmy tam po tych wioseczkach, malutkich plażach, zabierając po drodze na przykład dzieci, które szły do szkoły. Miałyśmy naprawdę duży samochód, więc do środka nam się mieściła ósemka, a jeszcze na pakę jakaś dziesiątka mogła wejść. I myśmy zbierały dzieci z trasy.
Autobus szkolny.
Tak mniej więcej to wygląda.
Czyli jednak autobus.
Ale muszę powiedzieć, że na Dominikanie czułam się bardzo, bardzo, bardzo bezpiecznie. Dominikanki są piękne. One są takie w obcisłych bluzkach chodzą i takie są śliczne. I ci mężczyźni po prostu się tam napatrzyli na te kobiety, więc...
Czyli blondynka tam nie robi takiego...
Nie robi jakiegoś takiego...
Poruszenia?
Myśmy chodziły na zabawę pod Monopolowy, gdzie miejscowi się bawili po prostu w nocy i nie czułyśmy tam jakiegoś zagrożenia, więc naprawdę to było takie... Jedno z fajniejszych miejsc. No i ten dom. Znalazłyśmy sobie, oczywiście, znowu nie w resorcie, tylko w takim, od Holendra wynajęłyśmy taki kolonialny dom z takim ogromnym ogrodem, który był tylko nasz. I przychodziły do nas koty miejscowe. Oczywiście miałyśmy kilka psów okolicznych, no bo zawsze jeździmy do weterynarza z okolicznymi psami, które no właśnie wyglądają tak, jak wyglądają.
Też tak kiedyś zrobiłam z koleżankami.
Źle wyglądają.
Nad Polskim Morzem okazało się, że pies miał właścicieli.
A, mogło też tak się zdarzyć. Ale to jest tak, że rzeczywiście... To nie jest tak, że trzeba mieć jakoś strasznie dużo pieniędzy na te fajne miejsca, tylko trzeba poszukać. To trochę kosztuje pracy, ale to jest naprawdę w zasięgu. Ten nasz dom kosztował, nie wiem, powiedzmy teraz, może on troszkę podrożał, ale powiedzmy, że 400 zł dom, cały
za
dom.
Za dobę.
Za dobę, tak.
To ale, nie są ogromne pieniądze.
A mogą tam nocować cztery osoby. Cztery. w tym domu. Masz swój ogród, taras, dwie sypialnie, salon i prysznic pod gołym niebem.
Dobrze, nasza świnka redakcyjna się niecierpliwi, dlatego teraz stawiamy kropkę, wracamy po godzinie 11. No i okazuje się, że już nasza gościnie Elżbieta Osowicz zainspirowała kogoś do takiego prezentu, podróży, bo to właśnie było to, o czym ty opowiadałaś na samym początku naszego dzisiejszego spotkania, że to jest świetny pomysł na prezent, że ty razem z Olą masz mikrofon włączony, możesz mówić.
Tak, Kasia zainspirowała Kasię i właśnie postanowiły, że zrobią sobie taki prezent, napisała o tym przed chwilą. Także no, mi się to sprawdza. Ja to robię od wielu lat, więc znowu były świetne. I znowu trzeba było zrobić prezent, więc znowu z córką usiadłyśmy. No i co robimy, co robimy, co robimy? Gdzie jest jakiś fajny samolot? Aha, Meksyk!
Gorąco znowu.
Tak, tak.
I daleko.
I daleko, i egzotycznie, i kulturowo.
Ale niebezpiecznie, tak też lubicie.
Wiele osób stukało się w głowę i mówiły, że oszalałyśmy, że dwie blondynki w Meksyku, że kartele, że...
No właśnie, no i co? Spotkał się jakiś kartel?
Muszę powiedzieć, że nie tak, że rzeczywiście na ulicach widać sporo policji, widać ciężkie karabiny, oni z tą bronią jeżdżą, patrolują i tak dalej. Nie zapuszczałyśmy się pod granicę ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie rzeczywiście dochodzi do tych porachunków mafijnych i tak dalej. Zostałyśmy na Jukatanie. Jukatan jest bardzo turystyczny.
Ale nie zostałyście tam, gdzie wylądowałyście?
Nie.
Chociaż większość ludzi tam podobno zostaje.
Tak, większość samolotów ląduje w Cancun i większość turystów od razu jedzie do Tulum, bardzo niedaleko. Rzeczywiście na zdjęciach wygląda to świetnie, natomiast ja obejrzałam parę filmów i zobaczyłam takie międzyzdroje w środku sezonu po prostu, nasze stragany.
Trochę inna muzyka może.
Troszkę inna.
I nie ma gęsi pewnie w Meksyku, bo u nas ostatnim hitem były gęsi.
Ale absolutnie mnie to przeraziło, więc wzięłyśmy samochód i oczywiście uciekłyśmy z tego miejsca. Oczywiście z samochodem też była przygoda, dlatego że pierwszy nocleg po podróży miałyśmy w takim ogrodzonym, to też ciekawe, bo jeszcze a propos zdjęć, wybierania właśnie i oglądania tej okolicy, to jest tak, że te podróże też nas tego nauczyły, że żeby oglądać tą okolicę, bo okazuje się, że piękny dom, piękny basen, ale w rzeczywistości jest to tak, że jest to teren ogrodzony, a obok jest po prostu no tragicznie.
I tu znowu ta mapka.
Ta mapka się bardzo przydaje. Ale pierwszego dnia, kiedy obudziłyśmy się, patrzymy na naszym samochodzie, nie ma tablicy rejestracyjnej z wypożyczalni.
No, ale była wcześniej.
Nie pamiętam, czy była. Okay. Właśnie nie wiedziałam, czy była. Przeszłam się spacerem po okolicy, ale nie znalazłam tej tablicy. Zaczęły się telefony gdzieś tam do centrali tej wypożyczalni. I oni w końcu powiedzieli, że a nie, to bez tablicy można jeździć. Macie taką kartkę z tyłu przylepioną po prostu i ona wystarczy.
I nie? Tak jeździłyście?
No i tak rzeczywiście jeździłyśmy. Nie było problemu. Chyba dwa razy nas jakieś patrole zatrzymały i pytały, gdzie nasza tablica, ale mówimy, że to mamy kartkę przylepioną, także nie ma problemu w ogóle. Także dobrze, ale natychmiast uciekłyśmy z tego Tulum i pojechałyśmy, no kawałek to było, w sumie zrobiłyśmy jakieś 2000 kilometrów samochodem, ale pojechałyśmy do cudownego, pięknego miasteczka El Cuyo, które zupełnie nie przypominało właśnie Tulum i Cancun, tylko było takie meksykańskie, gdzie owszem było trochę takich domów czasowych, ale one nie były ogrodzone. Każdy mógł tam przejść, wejść na plażę i to było absolutnie cudowne.
Poznałyście tam jakichś ludzi mieszkających tam?
Tak, chociaż więcej takich miejscowych. Poznałyśmy w Maroku, o którym wcześniej rozmawiałyśmy. Tam rzeczywiście Ali, któregoś razu jak wyjeżdżałyśmy z Lexiry, zapytał, o już wyjeżdżacie, szkoda, bym pojechał z wami. To mówimy, no dobrze, no to jedź z nami. I rzeczywiście Ali wsiadł do naszego samochodu i jeździł z nami przez kolejne dwa tygodnie.
I tu mamy podobną historię, bo ja miałam w Maroku dokładnie tę samą sytuację. Widocznie u nich to popularne. Tak.
Ale...
chce mi się pić, poproszę. Poproszę.
Tak. O, właśnie mamy tutaj obsługę. Ale to jest tak, że rzeczywiście będąc z miejscowymi, dużo więcej się widzi. Oni po prostu pokazują to, co warto zobaczyć, co warto jeść.
Tak, zdecydowanie.
Więc to jest...
I gdzie nie warto przepłacać.
Dokładnie tak. Natomiast a propos tego bezpieczeństwa w Meksyku, muszę powiedzieć, że naprawdę ani przez moment nie czułyśmy się tam źle. Do tego stopnia, że wieczorami gdzieś jakieś były lokalne, wiejskie festyny i no trudno było usiedzieć w hotelu, w pokoju, w
tak,
mieszkaniu.
Tak, porywały cię te rytmy meksykańskie? Ja żałuję, że nie mam teraz ustawionego czegoś muzycznie takiego analogicznego. Może Manuczało będzie okej? Okay?
Ja bym coś innego akurat puściła, może być okej, okay, tak, tak.
To zaraz wyszukamy coś innego.
Tak, tak. I tam znalazłyśmy sobie, wyszukałyśmy sobie lagunę przepiękną. W ogóle polecam bardzo to miejsce, bo to jest jezioro Bacalar, nazywane jeziorem siedmiu cudów. I znowu, jezioro Bacalar jest dość popularne, nie tak bardzo jak Tulum, ale jednak sporo turystów tam jest. A obok tego jeziora jest taka mniejsza laguna, trochę tak w krzakach. Trzeba było się przedzierać jakąś godzinę przez taką no, dziurawą dość drogę, ale jest tam laguna Milagro, znaczy cud.
I ona... Ja z serialu znam. To było imię bohaterki, to było dawno temu.
Ale ta laguna była absolutnie cudowna, bo tam było 6, może 10 domków. Nazywane były takimi domkami w stylu hipisowskim, z których wychodziło się po prostu do wody, do tej laguny. Brałaś kajak i płynęło się, no można było godzinami pływać po prostu po tej lagunie, która miała absolutnie błękitną wodę.
Zresztą to też zdjęcia... na zdjęciach będzie widać. Część, kilka fotografii jest już na naszym Facebooku, a potem cała rozmowa i zdjęcia Eli z archiwum domowego dziewczyn, zresztą Eli i Oli. Będą także na naszej stronie.
Laguna cudowna, polecam, absolutnie przepiękna. To jest niezapomniane przeżycie.
Jest dostawa wody, to teraz chwila właśnie na wspomniane Manuczało. Niektórzy w tym wieku to siedzą w ciepłych kapciach w domu. A taka Ela Osowicz, która dzisiaj razem z nami, nasza redakcyjna koleżanka, to wsiada w samochód i podróżuje. Znaczy najpierw w samolot, a potem w samochód. No i wracamy do Meksyku.
No i właśnie wracamy do Meksyku. Dokładnie rok temu byłam w Meksyku, 15 lutego. I tam witałam swoją emeryturę.
No rewelacyjne miejsce na powitanie emerytury. I się wcale nie uspokoiłaś. Proszę pani.
Czy to jest kwestia chyba takiej ciekawości świata, życia? Jeżeli miałabym do wyboru kupić sobie nowy model odkurzacza, a wydać pieniądze na podróż, to zawsze, zawsze po prostu wybiorę podróż. Mam odkurzacz chyba z... Nie wiem, może ma z 15 lat, albo...
Działa.
No działa po prostu. No przecież nie wyrzucę czegoś, co działa.
To musicie jeszcze wiedzieć, że tam pies jest też w mieszkaniu, także to wcale nie jest takie odkurzanie raz na miesiąc.
Nie widzę jakiegoś wielkiego problemu, ale wracając do Meksyku, to absolutnie chcę polecić tę lagunę Milagro. Ona jest tak oczywiście osobom, które szukają miejsc takich trochę na uboczu, trochę
nie
mniej...
Nie w tłumie.
Nie w tłumie, mniej turystycznych. Natomiast jest to takie 10 domków wśród błękitnej, przezroczystej wody, gdzie całkiem niedaleko do Bacalar, czyli do miasteczka, gdzie możesz sobie pójść na festyn, pooglądać sobie, porozmawiać sobie z miejscowymi. Natomiast tam masz absolutny spokój. No i oczywiście psy w tych podróżach, tak? I w Meksyku tak samo. Tych psów, myśmy kupiły kilka worków karmy.
Macie taką misję trochę.
No trochę tak, no i rozdajemy. I miałyśmy takiego jednego psa, w którym się absolutnie zakochałyśmy, którego dokarmiałyśmy przez prawie tydzień. Zastanawiałyśmy się, no jak można byłoby mu pomóc. Okazało się, że on ma jakichś właścicieli, więc szukanie tych właścicieli było dość skomplikowane, ale udało nam się do nich dotrzeć. Okazało się, że dobrze, no pies jest wędrującym psem i trochę gdzieś tam się czasem oddala. Natomiast właściciele przyjęli worek karmy, mamy urocze zdjęcia z tym psem. Okazuje się, że nie jest to pies w najgorszej sytuacji, natomiast rzeczywiście...
Ale jest kontrola przynajmniej, wiadomo, że wszystko jest okej. Okay, no.
Mniej więcej tak, muszę powiedzieć jeszcze o cenotach.
Tak, podziemny skarb Majów.
Tak, kiedy jechałam do Meksyku, myślałam sobie, że no dobrze, cenotę trzeba zaliczyć, no jedną i już będę wiedziała, jak to jest.
To takie, ty nazwałaś to dziurami w ziemi, ale ja bym powiedziała, że to takie mini jeziorka.
Jaskini zalane z krystalicznie czystą wodą i one są bardzo, bardzo różne. My byłyśmy może w
Czyli
jedno, pięciu...
jedna, jak to się
tak,
zmienia?
Jedna cenota.
Jedna celota, nie wystarczyła.
Nie, absolutnie, bo one są różne po prostu. Jedna jest najgłębszą dziurą na świecie i ma tam jakieś 90 metrów głębokości.
Nie bałaś się?
Miałam taką kamizelkę, na wszelki wypadek, bo jakby to poczucie takiej głębi, rzeczywiście tak, taka czarna tak, dziura, nie? Jest
to
takie niesamowite.
Trudne.
Natomiast są całkiem płytkie, gdzie właściwie właśnie ostatni dzień spaliłam sobie tył pleców i nogi, bo leżysz na tej wodzie i oglądasz te wszystkie rybki i wszystko, co tam pływa pod wodą. One są bardzo płytkie i otwarte, ale są też takie, gdzie schodzi się do podziemnych tuneli i płynie się po prostu z jednej jaskini zalanej do drugiej. One są po prostu...
Płynęłaś?
Tak, płynęłam. One są...
Tunelu to dopiero musi być klaustrofobiczne.
To są takie zalane... Nie, one są też szerokie. To nie musi być malutkie, nie?
Okay.
Tylko, że po prostu przepływasz między jedną jaskinią, a drugą po prostu pod wodą. Do tego są już też przewodnicy. Ach, muszę to powiedzieć.
Słuchamy,
bo popłynęłyśmy...
Następnym razem z notatkami przyjdziesz.
Tak, popłynęłyśmy, żeby popływać z żółwiami właśnie na lagunie. No i nie można tego sobie robić na własną rękę, trzeba wypłynąć z opiekunem. Okazało się, że już zamknięte było to biuro, gdzie można zostawić rzeczy, jak już rozbierzesz się w te wszystkie swoje kostiumy, maski, płetwy i tak dalej. No i nie miałyśmy gdzie tego zostawić. No i pan, który tam pracował na tej plaży, mówi, no to dajcie...
Potrzymam,
tak? No to dobrze, oczywiście. Dałyśmy mu klucz od samochodu, gdzie były wszystkie nasze bagaże, pieniądze, karty, paszporty, wszystko. I poszłyśmy pływać z żółwiami. Po jakichś 2 godzinach łodzią przypłynęłyśmy na tą plażę, patrzymy, Rodriga nie ma.
Dobra, to teraz będzie kwiat jabłoni. I czy Rodrigo się znalazł, czy nie, się dowiemy po przerwie. Wracamy do historii ze znikającym Rodrigo, czyli Elżbieta Osowicz i Aleksandra Osowicz wychodzą z wody, nagie prawie, że.
W strojach kąpielowych, nie przesadzaj.
No dobrze,
tak?
No ale na miasto jeszcze... szukać pomocy byłoby trudno w tym stroju wydać się.
Mamy płetwy, mamy jeszcze maski, tak?
A to wiele zmienia. Co się wydarzyło dalej? Były klucze, był Rodrigo, nie ma kluczy.
Tak, nie ma kluczy od samochodu, w którym jest wszystko. Po prostu nasze bagaże, nasze dokumenty, nasze karty, nasze telefony, bo przecież nie pójdziesz pływać z żółwiami z telefonem, nie? Więc no...
Taki... A jesteśmy w Meksyku, przypominamy i tak, tym, którzy tak. dopiero włączyli radio.
Taki lekki niepokój, stoimy pod palmą, tupiemy sobie nóżką z tą płetwą i tak się zastanawiamy, gdzie on może być? Pytamy o Rodrigo, że był tutaj taki, no wyglądał tak, no...
Jak każdy.
Tak, jak każdy mniej więcej.
To nieładne może trochę, ale...
Ale mówią, że to on chyba już skończył pracę i chyba już poszedł, nie? Aha. Ale ktoś tam powiedział, że go poszuka. No i tak stoimy pod tą palmą i zastanawiamy się, czy rzeczywiście za chwilę będziemy bohaterkami tabloidów meksykańskich o tym, jak to dwie blondynki wyszły z wody bez dokumentów i potrzebowały pomocy. Ale nie minęło jakieś 10 minut i Rodrigo z takim pięknym uśmiechem po prostu przyszedł i mówi, już jesteście. Byłem na chwilę tam na kawie, tak? Więc absolutnie kolejny raz jakby miałyśmy taką styczność z ludźmi, którzy naprawdę nie mieli pomysłu, nie mieli w ogóle planów, żeby nas oszukać, żeby nam zrobić coś złego. Innym razem miałyśmy zapłacić za... A zgubiłam kapok na lagunie i okazało się, że muszę za niego zapłacić, no ale miałam tylko kartę, a tam nie można było płacić kartą, więc ten pracownik tej jakby wypożyczalni powiedział, to on nam pokaże, gdzie jest bankomat. No ale pojechałyśmy z nim do tego bankomatu, okazało się, że nie ma w tym bankomacie pieniędzy, więc musimy pojechać do następnego bankomatu, no ale tam też nie było pieniędzy. I jeździłyśmy z tym Meksykaninem po tym miasteczku, już było ciemno i szukałyśmy bankomatu. I tak na dobrą sprawę, gdyby on chciał, gdyby No, gdyby chciał cokolwiek tam zrobić
dobrze,
złego.
Dobrze, sugerujesz, że to mogło być niebezpieczne albo trochę nieodpowiedzialne z waszej strony, ale jednak się nic nie stało. Czułyście te dobre wibracje
tak,
tam na miejscu.
Tak, tak, gdzieś
tam. Dobrzy ludzie w tym Meksyku po prostu.
Generalnie jest tak, że staramy się nie prowokować jednak sytuacji takich niebezpiecznych, ale jednak jakieś zaufanie do tych ludzi trzeba mieć.
No wtedy jest na pewno ciekawiej.
No zdecydowanie tak, no bo można pojechać, zamknąć się właśnie w resorcie, tak, który jest ogrodzony. W Meksyku tak jest, że to są resorty. No zresztą każdy, kto podróżuje trochę to wie, tak, że jest resort ogrodzony, jest płot, jest pod napięciem. Pod napięciem. Są to druty po prostu. No ale...
Jakiś zupełnie niewakacyjny obrazek teraz wyświetlił mi się.
Okropny. Albo jesteś też na Dominikanie można znaleźć takie plaże, że są właśnie ogrodzone i pan z karabinem stoi i pilnuje tej plaży. I jeszcze w resorcie mówią ci, nie wychodź, bo tam jest niebezpiecznie na zewnątrz. Tak?
To może stąd ta opinia o tym Meksyku z kartelami. No, znaczy, są te kartele pewnie.
Są. Są i to też gdzieś tam się przydarza. Natomiast myślę, że jakieś takie zdroworozsądkowe zachowania i trochę trzeba wierzyć ludziom, bo jak nie wierzysz ludziom, to siedź w domu.
Ty już wspomniałaś, że brałyście udział w takich lokalnych imprezach. To może poopowiadaj jeszcze chwilę o nich właśnie, no bo skoro jesteśmy przy ludziach, no to...
Znaczy często szukałyśmy takich właśnie rzeczy, które gdzieś tam tych miejscowych, żeby zobaczyć trochę to miejscowe życie.
Ja przed chwilą widziałam twój filmik, wtrącę się, właśnie ja nie wiem, co to były za tańce.
To był festyn, taki karnawał się zaczynał akurat.
Karnawałowe występy, tak, w cekinach, tańce. To ten film też postaramy się udostępnić przy artykule.
Byłyśmy u siebie w naszym domu, no i zwykle szukamy jakiegoś domu do wynajęcia i żeby nie było jakby wątpliwości, to nie są jakieś naprawdę straszne pieniądze. Można to zrobić za porównywalne pieniądze do hotelu. No jeśli słyszymy, że gdzieś idą ludzie miejscowi i się tam bawią, no to my też tam idziemy i też się tam bawimy.
A czy wy mówicie
bawimy.
Po hiszpańsku, ty albo Ola?
Ja nie, natomiast Ola przez to, że mieszkała w Portugalii, mieszka w Portugalii dość długo, ona mówi po portugalsku już dość dobrze, natomiast ten portugalski i hiszpański są bardzo podobne i bardzo nam to pomagało, bardzo nam to pomagało. Ja mam siłę przebicia i potrafię się nie znając języka, pokłócić nawet.
No to bardzo przydatna może się okazać, szczególnie przy okazji na przykład zakupów umiejętność.
Tak, targowałam się o taki obraz, który mi się spodobał. To a propos pamiątek, które gdzieś tam przywozi się z podróży. Przywiozłam sobie taki, w końcu przywiozłam, ale spodobał mi się taki obraz. Oryginalny obraz namalowany przez lokalnego artystę i twardy był ten
negocjator,
ten właściciel i nie opuścił ani na moment, ale tak bardzo ten obraz zapadł mi w pamięć, że ostatecznie zapłaciłam tyle, ile chciał i nie żałuję tego przez moment, bo wisi u mnie w centralnym punkcie w domu i widzę go codziennie.
To co jest na tym obrazie? No ile musiałaś wypłacić?
Meksykanka, 1600 czegoś, już nie pamiętam. Co tam było.
No, lokalnej waluty.
Tak.
Okay. Pesos pewnie albo.
Tak. I to wyszło jakiś milion nie wiadomo czego. No powiedzmy, ale brije jeszcze. Kończąc tylko ten wątek tego obrazu. To jest Meksykanka, o której ja myślałam, przywożąc ten obraz, że to jest Meksykanin. Dopiero koleżanka, która przyszła do mnie w odwiedziny, mówi, Meksykankę masz tutaj. Tak, ona jest taka Meksykanka, meksykańska. Naprawdę za każdym razem, jak idę do pokoju, do korytarza, do łazienki, to ją widzę, pamiętam to i wspominam Meksyk. Absolutnie cudowne. I alebrije w Meksyku, no to też jest...
Co to jest?
Ach, to są takie małe, robione ręcznie rzeźby, które są zdobione takimi bardzo, bardzo drobnym takim wzorem. To jest przeurocze, to jest przecudowne, ale do tego jeszcze wszystkiego, że to jest piękne, to ma to znaczenie takie magiczne. I jest alebria tygrysa, który na przykład odpowiada za odwagę, jest kot, który jest zwinny, zręczny i tak dalej. One mają ci dodawać twojej mocy. Także to też jest kolejna historia.
Wszystkie te tematy, wątki do odsłuchania. I jeszcze spokojnie.
A Japonia?
Ela macha rękoma, tak. Zaraz jeszcze opowiem mojej pani. Wszystkie te wątki na naszej stronie się pojawią w rozmowie na radioram.pl. Patrz, podkład nam się skończył. Łączymy nowy. A teraz przygotowujesz się do wyjazdu do Japonii i tak krótko jeszcze wspomnijmy
o tych miesiąc, dokładnie za miesiąc będę już w Japonii. Na początku wyląduję w Tokio. Oczywiście biorę samochód i tutaj muszę powiedzieć, że mam spore obawy, dlatego że tam jest ruch lewostronny. Nigdy nie jeździłam po lewej stronie.
To może już trenować gdzieś by trzeba.
Oglądam filmy. I próbuję się do tego przestawić jakoś mentalnie. Wydawało mi się, że dobrze, będę jechać bokiem, ale chyba się bokiem nie da, bo okazuje się, że właśnie muszę wjechać jednak do środka Tokio, bo tam mam hotel. Bardziej sensowne jest wjechanie tam niż jechanie na lotnisko, oddawanie samochodu i tak dalej, i tak dalej. Więc no wjadę do tego Tokio. Myślę, że jak już przejadę
to... Jesteś podekscytowana i przerażona.
Jestem dobrej myśli. Nie wiem, być może utknę na tym bilatomacie, bo oglądałam te parkingi w Tokio. One są takie, że się wjeżdża i ten samochód tam się wjeżdża na tą platformę i na tych piętrach tam kursuje i tak dalej.
No to po powrocie zapraszamy.
Tak,
i tak. Opowiadać
z Tokio też lecę na Okinawę i na Okinawie jakoś też biorę samochód, ale jakoś nie mam tam lęków. Okinawa wydaje mi się taką oazą spokoju. Zresztą tam ci stulatko żyją. Ja na tej emeryturze to właśnie.
Pasujesz tam. Tak, ale chociaż tak, znaczy, nie pod względem wieku, ale jakby kondycji.
Mam nadzieję. Za miesiąc Japonia.
To czekamy. Elżbieta Osowicz, jej wspaniałe historie. Pięknie dziękujemy za dzisiaj.
Dziękuję i życzę wam też tych podróży.